Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowiańskości. Dzisiaj temat, do którego strasznie długo się zbierałam, dlatego że nie bardzo lubię mówić o wierzeniach Słowian. A nie lubię o nich mówić, bo mam wrażenie cały czas, że ciągle jest więcej pytań niż odpowiedzi, a nawet jak te odpowiedzi są, to właściwie zaraz można je podważyć i tak w koło Macieju. Zresztą w jednym z odcinków opowiadałam Wam dokładnie, dlaczego mamy tyle problemów z religią Słowian, dlaczego tak trudno jest nam ją teraz zrekonstruować i właściwie wolę opowiadać o tym, niż o tym, co faktycznie o tej religii Słowian wiemy. No ale słowo się rzekło, także nadszedł czas i poruszyć i ten temat. No i od razu też chciałabym Wam tutaj zapowiedzieć, że absolutnie nie wyczerpię tematu. O wierzeniach Słowian napisano naprawdę wiele książek, zresztą listę tylko kilku wybranych znajdziecie w opisie do odcinka, jak zawsze, żebyście też mogli sami do nich sięgnąć i ewentualnie poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Przy czym też pamiętajcie, że często jest tak, że badacze przeczą sobie nawzajem. To znaczy jeden pisze tak, a drugi zaraz mu odpisuje, że nie, ty nie masz racji i oczywiście podaje argumenty, dlaczego ten pierwszy nie ma racji. To świetnie widać, kiedy przeglądamy te książki i trafiamy na rozdział, który mówi nam o historii badań, o stanie badań na ten temat, gdzie fantastycznie widać, jak te teorie się przeplatają, hipotezy wykluczają się wzajemnie, pojawiają nam się kłótnie pomiędzy badaczami. No rewelacja. Ja w ogóle teraz bardzo czekam na książkę, która niedługo ma się okazać, na właśnie książkę o tych badaniach nad religią Słowian. Mam nadzieję, że niedługo już będzie można ją kupić i ja zrobię to jak najprędzej i też bardzo chętnie Wam potem o niej opowiem. Na razie czekamy, a w zamian mogę Wam polecić inną pozycję, która ostatnio trafiła w moje ręce i jest to książka wydana przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe Bogowie Słowian, studium onomastyczne. Świetna sprawa, która podchodzi do tematu nazw i imion bogów słowiańskich pod kątem językoznawczym. No i właśnie jak czytam tę książkę, to te pierwsze rozdziały są dla mnie absolutnie fantastyczne, bo widać tam dokładnie to, o czym przed chwilą powiedziałam. Czyli jeden badacz powie tak, a drugi powie nie, tak nie było, zupełnie nie tak i w ogóle dlaczego tak uważasz? Świetna rzecz, ale ona nam właśnie pokazuje, że ta religia Słowian to jest wciąż temat bardzo skomplikowany. Ale może to dobrze, bo dzięki temu cały czas się o nim mówi, cały czas dochodzimy do jakichś nowych wniosków, więc on jest też cały czas żywy. Może to właśnie trzeba spojrzeć na to z tej strony. No, ale okej, przejdźmy do rzeczy. Będę się strasznie starała mówić tutaj konkretnie, a nie tłumaczyć ciągle, dlaczego nie jesteśmy czegoś pewni, ale nie mogę obiecać, że jednak coś mi się nie wymknie. No i właśnie zrobiłam sobie podgórkę, bo w sumie od tego chciałam zacząć, żeby wyjaśnić kilka problemów związanych z religią Słowian. No to już niech będą te problemy. Pierwszy problem, jaki mamy, to to, czy właściwie nie do końca wiemy, jak wyglądała struktura religii Słowian. Generalnie możemy przypuszczać, że ona jednak nie była zbyt jednorodna, no to znaczy słowiańszczyzna obejmowała na tyle szeroki obszar, że trudno jest raczej spodziewać się, żeby wszyscy Słowianie czcili dokładnie tych samych bogów. I z tego wynika inna kwestia, to znaczy, czy niektóre imiona bogów mogą tak naprawdę określać to samo bóstwo, tylko po prostu w różnych regionach. Tak na przykład jest z Radagostem. Dlatego, że to imię podaje nam Adam z Bremy, ale we wcześniejszych kronikach w tym samym kontekście pisano o Swarożycu. No i teraz pytanie, czy mamy dwóch bogów? Czy Adam z Bremy się pomylił? A może była kwestia taka, że Swarożyca w pewnym momencie zaczyna nazywać Radagostem? Jest bardzo dużo teorii na ten temat i bardzo dużo hipotez, no i dlatego też my o tej religii wiemy to, co wiemy i jest to wiedza bardzo ograniczona. No ale mamy wspomniane w takim razie już dwa bóstwa, Radagosta i Swarożyca. Swarożyc... No i właśnie, ze Swarożycem jest kolejny problem, bo pytanie, czy on był osobnym bogiem, synem Swaroga, no może był właśnie jakąś inną wersją Swaroga i dokładnie pełnił te same funkcje, co on. Znowu, nie wiemy, nie potrafimy na to pytanie odpowiedzieć. Zwyczajowo mówi się, że to były dwie różne postacie. Ale czy faktycznie tak uważano? No to tego już nie wiemy. Swarogowi, Swarożycowi przypisuje się władzę nad ogniem przede wszystkim. Zresztą stąd mamy takie określenia jak swarzyć się i w ogóle ważenie czegokolwiek. No to wszystko zawiera źródło słów związane z czymś gorącym. Też mówi się o tym, że było to bóstwo solarne, związane ze słońcem. Innym bóstwem solarnym, którym wiadomo, że gdzieś na pewno je czczono, no to jest na przykład Daćbog, który również mógł funkcjonować jako Daszboch, na przykład. i też był utożsamiany ze swarogiem, którego z kolei wyznawano gdzieś przede wszystkim na Połabiu. Zresztą o religii połabian wiemy najwięcej, no ale o tym wam też wspominałam w poprzednim odcinku o problemach religiosłowiet. W każdym razie, jeżeli chodzi o dać Boga, to również mówi się, że jest to Bóg pomyślności, Bóg rozdawnictwa, ze względu na ten człon w jego imieniu związany z dawaniem. Dati, dać, Bóg, dobro i tak dalej. Inne bóstwo, które kojarzy się z domeną solarną, to jest, co ciekawe, Hors. W ogóle Hors to jest chyba jedno z najbardziej zagadkowych wyobrażeń, jeżeli chodzi o bóstwa słowiańskie, no bo w ogóle ta teoria, że ono jest solarne. My dzisiaj we współczesnej dyskusji raczej w ogóle tego nie bierzemy pod uwagę i przyjęło się to, że Hors jest związany z księżycem i z nocą, ale w jednych z tych teorii przypisywano mu właśnie słońce i tego typu działalność związaną z dniem. Nie wiadomo w ogóle skąd Hors się wziął i czy to nie jest jakieś bóstwo irańskie lub tureckie, które zostało przyniesione na ziemię słowiańskie i po prostu się wtopiło w tłum. Hors generalnie stawia więcej pytań niż odpowiedzi i tutaj pozwolę sobie też na małą dygresję, ponieważ, no jak wiecie, czytuję dużo fantastyki także związanej z tymi motywami słowiańskimi i w jednej z książek, na które trafiłam, zupełnie inaczej przedstawiono Horsa. Przede wszystkim Hors była kobietą. Taką wersję tego bóstwa solarnego związanego właśnie z kobiecością przedstawił Juraj Czerwanak w swoim cyklu Czarnoksiężnik, który swoją drogą bardzo wam polecam, tylko musicie się nastawić na to, że w Polsce wydano tylko 2 tomy, a powinny być 3 i trzeci prawdopodobnie się nie ukaże, no chyba, że stanie się cud, na co bardzo, ale to bardzo liczę. W każdym razie, mamy już wymienionych kilku bogów, idziemy więc dalej. Kiedy tak wymieniamy bóstwa związane z niebem, bo słońce, księżyc, no to automatycznie też przychodzi nam do głowy Strzybóg. Strzybóg określony dzisiaj jako bóstwo wiatru i powietrza. Mówi się, że był takim łącznikiem pomiędzy niebem a ziemią. W ogóle jeżeli chodzi o Strzyboga, to ja osobiście kojarzę go zawsze z taką frazą wnuki Strzyboga. No i w sumie słusznie, bo pojawia się właśnie w takie sformułowanie w powieści lat minionych i jest ono też wykorzystywane gdzieś w popkulturze. Tutaj możecie sobie poszukać czegoś na ten temat. Ja wam podpowiem, że jeden z polskich zespołów właśnie ma piosenkę z taką frazą. Wiemy też, że istniało przynajmniej jedno bóstwo żeńskie. Tym bóstwem była Mokosz. Potwierdzają ją źródła wschodniosłowiańskie, ale uważa się, że ona raczej funkcjonowała we wszystkich ludach słowiańskich. Mokosz, jak to się nam oczywiście kojarzy, najbardziej jest związana z płodnością, czyli też z przędzeniem, z tkaniem i z rolnictwem, z wilgotną ziemią, która przynosi nam plony i dzięki temu możemy żyć i funkcjonować. Matka, ziemia i tak dalej. Dokładnie ten sam schemat, który pojawia nam się w wielu innych kulturach, on także dotyczył bóstwa słowiańskiego, którym była Mokosz. Jeżeli mówimy o żeńskich bóstwach, to warto jeszcze wspomnieć o Marzannie i Dziewannie. Przy czym, jeżeli o nich mowa, no to uważa się też, że jest to raczej wymysł Długosza, który właśnie po prostu ją sobie wymyślił, no ale ona akurat świetnie się zadomowiła, no bo przecież co roku, jak przychodzi wiosna, co robimy z Marzanną? Palimy, bądź też topimy, ewentualnie najpierw palimy, a potem topimy. Ten zwyczaj nam został naprawdę, no, na długo, skoro jestem pewna, że przynajmniej raz w życiu w szkole tworzyliście własną kukłę Marzanny, żeby potem ją pożegnać i czekać na nadejście wiosny, którą miała symbolizować Dziewanna. Młode, nowe wcielenie Marzanny. Jeżeli chodzi o bóstwa długoszowe, no to też mówi się o Żywi, że ona również jest jakimś jego wymysłem, bo w ogóle z Długoszem jest tak, że te imiona, które on podaje, no one nie do końca wiążą się z tymi imionami, które podawali kronikarze. I dlatego właśnie funkcjonuje to podejście, że nie należy traktować go zbyt poważnie, że on po prostu wymyślił sobie panteon bóstw słowiańskich, który miał się odnosić do znanych mu mitów greckich. Do Długosza podchodzi się raczej sceptycznie, ale też wielu badaczy uważa go za równie wartościowe źródło i również przytacza bóstwa, które on wymienił. W temacie bóstw żeńskich pojawia nam się jeszcze Łada, no ale on czasem funkcjonuje jako bóstwo męskie, więc w sumie nie wiadomo do końca, co z nim zrobić. Oprócz tego mamy jeszcze na przykład Jarowita, którego utożsamia się w jakiś sposób z wiosną i w ogóle z nowym życiem, z młodością i tak dalej. Oprócz tego też coraz częściej pojawiają się teorie na temat tego, że był związany w jakiś sposób z wojskowością. No i tutaj w ogóle chciałabym zrobić jeszcze dygresję na temat tego, jak mogły się zmieniać w ogóle wyobrażenia bóstw, dlatego że w czasie pokoju nieszczególnie były potrzebne bóstwa, które opiekowałyby się wojskiem, bitwami i tak dalej. Natomiast gdy czasy stawały się mniej spokojne, bądź też na jakimś terenie po prostu pojawiało się zagrożenie konfliktu, no to też siłą rzeczy zmieniały się domeny bóstw, które wyznawano, w które wierzono, ponieważ był potrzebny ktoś, do kogo można było przyjść z prośbą o wsparcie w czasie walki, ktoś, kto zaopiekowałby się po prostu tymi wojownikami. No i dlatego też tak się działo z niektórymi bóstwami, bo w ogóle można zobaczyć, że w zależności od regionu ta wojskowość, wojowniczość bogów słowiańskich jest różna. Ona nie wszędzie funkcjonuje w taki sam sposób. To wynika właśnie z tego, że jeżeli mieliśmy jakieś spokojniejsze tereny, no to tam po prostu nie było potrzeby kultu wojskowości, a gdzieś, gdzie pojawiały się wojny, gdzie ścierały się różne wpływy, no to było to po prostu potrzebne. Wynikało to z potrzeb duchowych ludności, która zamieszkiwała te tereny. Kolejne bóstwo to Trzygłów, zwany też Trygławem. W ogóle jego posąg możecie zobaczyć na Wolinie, w miejscowości Wolin. I nie bez powodu, bo właśnie z tym miejscem kojarzy się najbardziej Trzygłowa. Było to bóstwo opiekuńcze tych terenów Pomorza i Poławia i miał tam też swoje świątynie. No i w ogóle kolejna tutaj mała dygresja na temat świątyń, bo mówi się, że Słowianie jako tacy, oni niekoniecznie te świątynie budowali, a te znane nam z Pomorza i Poławia to jest efekt wpływów chrześcijańskich. W takim sensie, że kiedy różne kultury się ze sobą ścierały, no to pewne rzeczy do siebie przenikają. No i Słowianie zobaczyli te świątynie, bądź też o nich usłyszeli i być może w ten sposób zaczęli budować swoje własne. Mówi się też, że mógł to być efekt polityczny tak naprawdę, żeby pokazać, że jesteśmy na podobnym poziomie co ci chrześcijanie. My też mamy swoje świątynie, my też mamy swoje posągi zamiast krzyży i tak dalej, i tak dalej. I był ten Trzygłów właśnie na tych terenach. Miał trzy głowy, tak jak nazwa wskazuje, lub trzy twarze. Tu nie jest to do końca jasne. Te trzy głowy lub trzy twarze mogły symbolizować trzy domeny, nad którymi Trzygław władał, czyli niebo, ziemię i podziemie. To jest jedna z teorii dotycząca tego imienia i w ogóle wyobrażenia tego bóstwa. Inna mówi, że mógł powstać wskutek zjednoczenia jakichś plemion. Trzy plemiona połączyły się w jedno i dlatego mają jedno bóstwo teraz. Bóstwo o trzech twarzach symbolizujących każde z tych plemion. Trudno dzisiaj nam powiedzieć, która z tych wersji może być najbardziej prawdopodobna, a być może powody takiego wyobrażenia tego bóstwa były jeszcze zupełnie inne. Może kiedyś się dowiemy, może kiedyś potwierdzimy to, co już wiemy. No i na koniec zostawiłam trzy bóstwa, które chyba są najbardziej popularne i najbardziej kojarzone. Na początek Świętowit, zwany też Światowidem i Światowitem. Kojarzymy go przede wszystkim z tego słynnego posągu ze Zbrucza, który, tak jak już mówiłam, jest również dyskusyjny i tak naprawdę mało jest prawdopodobne, żeby on faktycznie pochodził z czasów wczesnego średniowiecza. Przypuszcza się, że raczej to było jednak fałszerstwo. No ale tak jak mówiłam w poprzednim odcinku dotyczącym religii Słowian, w tym momencie nie mamy narzędzi, żeby zweryfikować jego pochodzenie. To znaczy mamy je, ale przez sposób konserwacji nie możemy w tym momencie z nich skorzystać. Natomiast sam Świętowit uważa się, że jest to bóstwo ogólnosłowiańskie i on miał być czczony w okolicach końca żniw. Mówi się, że miał swój posąg w Arkonie na wyspie Rugi. Niektórzy też uważają, że Świętowit był tylko bóstwem połabskim, a nie ogólnosłowiańskim. Najczęściej wyobrażamy go sobie jako postać z czterema twarzami, które są skierowane na cztery strony świata. I kolejne dwa najpopularniejsze bóstwa, czyli Perun i Veles, które utożsamia się czasami z Białobogiem i Czarnobogiem, a potem w folklorze słowiańskim, szeroko pojętym, głównie rosyjskim, ale nie tylko, z Bogiem i z Diabłem. No bo na pewno kojarzycie, jeżeli czytaliście chociażby Dary Bogów, które można było wygrać i dzisiaj właśnie na Instagramie i na Facebooku dowiecie się, kto zdobył tę książkę, Dary Bogów, a kto zdobył Popiela. W każdym razie, w micie kosmogenicznym, czyli w micie o stworzeniu świata, mówi się właśnie o dwóch bogach, którzy jednocześnie ze sobą rywalizowali i współpracowali. No i najczęściej uważa się, że był to Perun i Veles. Co prawda, czasami zamiast Peruna podstawia się Świętowite albo Swarożyca lub też Swaroga, ale Veles najczęściej jest po prostu Velesem. I w ogóle, znowu dygresja. Jest taka teoria, że tak naprawdę Swarożyc, bądź też Swaróg, Perun i Świętowit to tak naprawdę było jedno wyobrażenie boskie, jeden Bóg, tylko funkcjonował pod różnymi nazwami i to nawet niekoniecznie ze względu na podział geograficzny, ale chociażby przez to, że tabuizowano imię Boga, czyli nie używano tego właściwego, natomiast stosowano pewne zamienniki, które pozwalały się do niego odnosić. O Perunie i o Velesie jest mowa w słowie o wyprawie Igora, jednym z takich najbardziej znanych tekstów średniowiecznych. I tam w ogóle pojawia się taka ciekawostka, że Igor, ten główny bohater, i jego drużyna w pewnym momencie przysięga tylko na Peruna, natomiast Olga i Świętosław w Kijowie przysięgają jeszcze na Velesa. I ta wzmianka budzi w badaczach wiele pytań. Uważa się, że Peron mógł być związany po prostu ściśle z wojskowością i dlatego Igor składa przysięgę tylko na niego, bo Veles jako bóg ludu, bóg tego otoczenia książęcego nie jest do końca z nim związany, a Olga i Światosław oprócz tego Peruna uwzględniają także potrzeby swojego ludu. Z drugiej strony mówi się też, że Perun tak naprawdę został przejęty od Skandynawów i jest po prostu słowiańską wersją Thora. Ta hipoteza ma pewien sens, dlatego że domeną Peruna jest niebo, jest burza, są gromy, tak? Perun, Piorun. Też zwraca się często uwagę właśnie na tę nazwę związaną bardzo mocno z piorunami i z gromami. I dokładnie taką samą funkcję pełnił u Skandynawów Thor. Veles z kolei jest uważany za pana podziemi, ale nie tylko, dlatego że oprócz tego uważa się go za opiekuna bydła, ale także osób zajmujących się rzemiosłem i w ogóle działalnością jakąś tam artystyczną, czarnoksiężników i tak dalej. Też mówi się o tym, że jego kult na wschodniej Słowiańszczyźnie zmienił się potem w kult świętego Błażeja. Więc Veles jest w ogóle bardzo ciekawym wyobrażeniem boskim. On też funkcjonuje trochę pod różnymi nazwami, na przykład jak Wołos czy Wieles. I to jest chyba moje ulubione bóstwo słowiańskie, tak w gruncie rzeczy. Nawet nie o to chodzi, że ono jest takie ciemne i mroczne, jak chciałabym, żeby była moja dusza. No ale chyba właśnie przez tę wielość jego zastosowań, że tak to ujmę, tak? Bo z jednej strony właśnie jest związany z tymi podziemiami, które niekoniecznie powinniśmy w ogóle utożsamiać z czymś złym, bo to pojęcie piekła i nieba przyszło do nas dopiero z chrześcijaństwem. Kiedyś to po prostu były zaświaty. I owszem, kraina umarłych kojarzy nam się raczej ponuro, ale myślę, że to są właśnie te chrześcijańskie naleciałości, że kiedyś można było patrzeć na to inaczej. No z drugiej strony ten Veles właśnie zajmuje się takimi strasznie przyziemnymi rzeczami, jak to bydło, jak rzemiosło. Mówi się też, że był opiekunem złodziei, co trochę możemy pewnie odnosić do ogólnej opieki nad rzemieślnikami, tak sądzę. No w końcu złodziejski fach też wymagał zręczności. Ale zostawiając już tego Velesa, no to okazuje się, że w gruncie rzeczy tych imion boskich i postaci, które możemy uważać za bóstwa słowiańskie, mamy całkiem sporo. No tak jak mówiłam, problem jest tylko to, że w większości te wszystkie rzeczy są naszymi domysłami i nawet jeżeli znajdujemy o nich jakieś informacje, no to w tekstach, które trzeba jakoś zrekonstruować, trzeba je zinterpretować i na nie spojrzeć, co nasuwa bardzo wiele problemów. O czym zresztą możecie przeczytać w książce Bogowie Słowian doktora Michała Łuczyńskiego, a możecie to zrobić, dlatego że mam dla Was jeden egzemplarz tej książki. Jeżeli będziecie chcieli go zdobyć, to śledźcie media społecznościowe słowiańskości w niedzielę, bo tam pojawi się informacja o zadaniu, które trzeba wykonać, żeby mogła wybrać wśród Was osobę, do której ta książka trafi. A myślę, że warto zajrzeć do tej książki, dlatego że to jest jakiś kolejny kamyczek do tego naszego ogródka, w którym próbujemy zrekonstruować wierzenia Słowian. Tak jak mówiłam, to co dzisiaj Wam przytoczyłam, to jest po prostu absolutne uproszczenie tej sprawy, dlatego że ona jest naprawdę bardzo skomplikowana i od wielu lat zajmuje się tym wielu badaczy. Ja jedynie przejrzałam kilka takich tekstów i próbowałam powyciągać z nich pewne informacje. Gdybyśmy chcieli ten temat tak naprawdę wyczerpać, no to myślę, że należałoby robić podcast tylko o wierzeniach Słowian i o tych teoriach i o badaniach na ich temat. No, jest to naprawdę ogromna dziedzina wiedzy. No i cieszę się, że ktoś się tym zajmuje, że te badania też nie stanęły w miejscu, tylko jednak pojawiają się gdzieś te nowe teksty, tak jak właśnie książka Michała Łuczyńskiego. Fajnie, że powstają ciągle gdzieś jakieś nowe opracowania i też bardzo czekam na tę książkę Badania nad wierzeniami Słowian, którą napisali Grzegorz Antosik i Michał Łuczyński, tylko że myślę, że to może być bardzo fajna taka synteza tego, co do tej pory udało się już określić. Więc mam nadzieję, że niedługo pojawią się jakieś informacje, kiedy będzie można ją nabyć, kiedy się pojawi i również bardzo chętnie podzielę się z Wami tym, co w niej wyczytałam w kolejnych odcinkach. Na tymczasem żegnam się z Wami, słyszymy się za tydzień. Pamiętajcie, żeby w niedzielę rzucić okiem na Instagrama i na Facebook, bo mam dla Was książkę. No i do usłyszenia, cześć!